Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. No oczywiście, jeśli chodzi o to ostatnie wezwanie Jezusa, pójdź za mną, to widzimy, że Jezus sam zaprasza człowieka do tego, żeby szedł za nim, po to, żeby człowiek poznał Jezusa i po to, żeby odzyskał ten utracony blask, to podobieństwo do Niego samego. Natomiast pewnie wszyscy czujemy, słysząc tą Ewangelię zawsze, no, do czego ona zmierza, do czego Jezus zmierza, mówiąc to słowo po raz kolejny do nas. I ta homilia nie jest trudna, ale po kolei. Wiecie, niedawno jednemu z moich braci w klasztorze Jezus na Eucharystii oznajmił, że go nie kocha. W sensie nie, że Jezus mu powiedział, że go nie kocha, tylko temu bratu, że ty mnie nie kochasz, prawda? No i to nie była łatwa do przyjęcia przez niego prawda. Tym bardziej, że to nie jest brat, który gdzieś tam szuka ścieżek naokoło, tylko w jakiejś uczciwości serca jest dalej, uznał go, podąża za Chrystusem, a mimo wszystko usłyszał takie cierpkie słowa. I no to oczywiście stało się, wiecie, dla niego początkiem nowego nawrócenia. To uświadomienie sobie, bo on się przyznał, mówi, że tak jest, że nie kocham Jezusa, tak jak na to zasługuje. I to słowo dziś w liturgii, na początek tych rekolekcji, jest zatem pytaniem, które Jezus stawia każdemu, każdej z nas. Czy kochasz mnie? Czy mnie miłujesz? Przyjrzyjmy się tekstowi jeszcze, żeby zrozumieć, dlaczego Jezus w ogóle to pytanie stawia. Trochę egzegetycznie. Święty Jan w ogóle bardzo lubił mi stawiać te wydarzenia w konkretnym miejscu, czasie. To jest ważne, bo każde objawienie się Boga, każde Jego działanie w naszym życiu, każda rozmowa z Bogiem ma swoje okoliczności, ma swój konkretny czas, ma swoje konkretne miejsce. I bynajmniej no nie my je wyznaczamy. Wyznacza je Pan. I dlatego Jan zapisuje tak szczegółowo, że po swoim zmartwychwstaniu pewnego dnia, po zjedzeniu śniadania, zadaje Piotrowi Jezus trzykrotnie to pytanie: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? No jest z tym pytaniem problem, ponieważ no my je tak tłumaczymy w języku polskim. Tłumacze wybrali jedną z możliwości tłumaczenia tego pytania i ono tak brzmi. Ale właściwie moglibyśmy, skracając na dwa sposoby, przetłumaczyć. Czyli pierwszy sposób, Jezus pyta Piotra, czy jest zdolny miłować go bardziej niż inni uczniowie, prawda? A drugi sposób tłumaczenia, Jezus pyta, czy Piotr potrafi go miłować bardziej niż uczniów, którzy usposabiają to wszystko, czym się Piotr zajmował. Czyli przed powołaniem, łowieniem ryb, prawda? Wcześniej w tekście, że Piotr poszedł łowić ryby, wszyscy poszli z nim, więc to pytanie, druga możliwość oznaczałaby, czy miłujesz mnie bardziej od tego życia, od tego wszystkiego, czym robisz, czym jest, także na pierwszym miejscu. I zasadniczo można tłumaczyć i tak, i ma sens to pytanie pierwsze, czyli czy Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej niż inni uczniowie mnie miłują. Ma to sens w kontekście trzykrotnego zaparcia się Piotra, pamiętamy, w sensie tego najpierw obietnicy Piotra, który się wybił spośród wszystkich apostołów i kto jak to, ale ja umrę za Ciebie, Jezu, a potem trzy razy się go zaparł, czyli wypadł najgorzej tak naprawdę, więc to pytanie miałoby sens. A druga możliwość też jest prawdopodobna i wydaje mi się, że jest bliższa prawdzie, bo tak jak powiedziałem, Piotr po śmierci Jezusa powrócił do tego, co w życiu robił najlepiej, czyli do łowienia ryb. I nie robił tego sam, robił to z innymi rybakami spośród uczniów. I Jezus, prawda, mógł zatem to pytanie Piotrowi zadać, sięgając aż do głębi duszy Piotra. Czy prawdziwie go kocha? Czy jest w stanie zrezygnować z dawnego życia, z tego, co było do tej pory, i pójść na całość za Panem? Jest jeszcze możliwość spojrzenia na ten fragment przez pryzmat użytych greckich słów. Może słyszeliście kiedyś taką interpretację. Chodzi o te dwa słowa określające miłość, agapy i fileo. Wtedy oznaczało, że Jezus pyta Piotra, czy miłuje go miłością taką boską, bezwarunkową, taką jak miłuje Jezus. Piotr wtedy miałby odpowiadać, że tak, Panie, miłuję Cię, ale fileo, taką miłością, wiecie, trochę jakby słabszą. Dopiero za trzecim razem Jezus pyta, tak jest w Grece, czy zniża się poziom, poprzeczkę zniża Piotrowi i pyta, czy miłujesz mnie fileo. Jeżeli pyta, czy miłujesz mnie agapę dwa razy, tylko czy miłujesz mnie fileo. I Piotr odpowiada, tak, Panie, miłuję Cię, fileo, i Jezusowi jakby to wystarcza. Czyli jakby Piotr mówił, że tak, taką miłością, tylko taką Cię miłuję. Nie, prawda, nie jestem w stanie Cię miłować jeszcze dziś tak, jak na to zasługujesz. No, tylko że ta interpretacja ma swoje wady, bo te słowa, mimo że wielu komentatorów po to sięga, po prostu te dwa słowa są używane w Ewangelii Jana naprzemiennie. Tak jakbyśmy w polskim używali, czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie, są bliskie słowa, prawda? Lekko inne, ale mógłby Jezus pytać, czy miłujesz mnie, Piotrze, czy kochasz mnie naprawdę? No, więc to zostawiamy. Więc najważniejsze w tej części tego dialogu Piotra z Jezusem jest to, że ten pierwszy Piotr, mimo wcześniejszego zaparcia się Pana, jakby na nowo, Jezus na nowo określa tę relację. Jezus, można powiedzieć, rehabilituje Piotra. To trzykrotnie postawione pytanie, to jest też czas próby dla ucznia, który wcześniej zawiódł. Piotr ucieka od tej odpowiedzi, na jaką go stać. I odwołuje się również do wiedzy Jezusa za trzecim razem. Mówi, że Ty wiesz, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. I Pan Jezus zapewne wiedział, co było w sercu Jego ucznia. A Piotr jest szczery. Kocha Jezusa, tak mówiliśmy, taką miłością, jaką potrafi. I mówi o tym i trochę milknie speszony w pewnym momencie, że przyszło mu aż trzy razy odpowiadać na to samo pytanie. Ale Jezusowi nie jest już więcej nic potrzebne. Jezus nie komentuje już odpowiedzi Piotra, lecz akceptuje ją. Jezus przyjmuje tą odpowiedź Piotra, mając na uwadze tą miłość, jaką Piotr był w stanie w tym momencie Jezusa miłować. I co wtedy robi Jezus? Wyznacza mu nowe zadanie. Wiecie, z innej Ewangelii wiemy, że do tej pory zadanie Piotra, to było przy pierwszym jego powołaniu, było stanie się rybakiem ludzi. A w tym momencie Jezus mówi mu o to, żeby pasł baranki jego, czyli dbał o zbawionych. Czyli wcześniej miało się ograniczyć do ratowania dusz, do wyrywania ich, a teraz o dbanie o zbawionych. Jezus powołuje Piotra po raz kolejny i daje mu nowe zadanie. I mam nadzieję, że to jest dla was tak jasne, że dzieje się tak w naszym życiu. Ten paradoks, że my w obliczu zadania, które Jezus nam powierza, może i nawet zawodzimy, ale jeżeli stajemy w prawdzie, bo ku temu zmierza ta Ewangelia, to Jezus nie tyle, że nas powołuje na nowo, ponawia to wezwanie, a jeszcze jest w stanie dać nam za zadanie rzeczy, o których nie myśleliśmy wcześniej. Ta Ewangelia jest też rzeczywiście dobrą nowiną dla zniechęconych, dla każdego z nas, kto przeżywa podobne emocje jak Piotr. Wszystko się wydarza jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. Piotr zderza się z tą prawdą o sobie, o tym, że pozostawił mistrza, właśnie zdezerterował, mimo zapewnień, a nawet zapewnień, że pójdzie za Jezusem na śmierć. Jest to smutna prawda o wycofaniu się ze ścieżki dobra, której my też czasem w życiu doświadczamy. Ale zawsze wrócę do tego, najlepszym punktem wyjścia jest stanięcie w prawdzie. Czasem jest tak, właśnie jak w przypadku Piotra, albo tego brata, o którym wspomniałem, a którego imienia nie chcę zdradzać, chociaż mogę, Marek, bo z dwóch Marków we wspólnocie to nikt nie wiedział. I dwóch Arków, tak jest zabawnie u nas. Że właśnie, zobaczcie analogię, że to Jezus skonfrontował Piotra, prawda, z jego obecnym stanem, w jakim się znajdował, i Marka tak samo. I to nie była ich inicjatywa, bo my niestety mamy taką tendencję, że chcemy żyć w prawdzie, żyjemy w prawdzie, ale to jeszcze nie jest prawda o nas samych. Po prostu nieraz nie ma do tego dojścia. Jest za fajnie, przez jakiś czas człowiek myśli, że jest wszystko super, w ogóle żyje z duchem, prawda, aż tu nagle jakiś grzech, upadek, cokolwiek. Więc Jezus nas konfrontuje po to, żebyśmy mieli rzeczywisty obraz samych siebie. My go nie mamy przez grzech. Nie potrafimy na siebie spojrzeć tak, i widzieć siebie takimi, jakimi jesteśmy. To jest łaską też widzieć takimi siebie. Ba, nawet święty Franciszek mówił kiedyś, że no to trochę odchodząc, ale że my w ogóle jesteśmy jako ludzie tylko i wyłącznie tym, kim jesteśmy w oczach Boża. Niczym więcej. Ale też trzeba powiedzieć, niczym mniej. Więc Bóg ma najlepszy ogląd nas samych. Jeżeli weszliście w proces uzdrowienia na przykład, albo jeżeli ktoś z was doświadczył braku miłości, a potem tą miłość dostawał, to wiecie, jaki to jest problem przyjąć to, prawda? Że zasługujemy na miłość, że to się wydaje wręcz nieprawdopodobne. Więc ta prawda zawsze będzie dla nas najlepszym punktem wyjścia. Zawsze, ale zauważcie, że dla lepszego działania Jezusa w nas, Boga, Ducha Świętego. I trzeba pamiętać, że nawet jeżeli dojdziemy do szczytu kontemplacji, nawet jeżeli tak się zdarzy, to mówi święta Teresa z Awila, następnego dnia możemy być na samym dnie. Bo dopóki żyjemy tu na ziemi, tak się dzieje. Dziś jesteśmy u szczytu, a jutro upadamy po prostu na dno jakiejś naszej nędzy. Czasem czujemy tę presję, że powinniśmy być już tacy naprawdę nienaganni, nie? Chcielibyśmy, ja tak mam z biegiem lat, człowiek się z tym konfrontuje, że już tyle lat we wspólnocie, no to już właściwie wszystko powinno być poukładane, prawda? Jutro będę o tym mówił trochę w kontekście sprawiedliwości, że w człowieku już powinno być wszystko poukładane, cnoty uporządkowane, korzystam z których chcę w danym momencie, ale tak się nie dzieje. I może się zgodzicie, że my, mimo upływu lat, cały czas próbujemy to osiągnąć własnymi siłami. A Pan Bóg jest, wiecie, cierpliwy i pozwala nam na to. Ale chyba tylko po to, żebyśmy w końcu zrozumieli, że to nie jest możliwe. To nie może się wydarzyć. Bóg nam pozwala próbować, ale nam nie wychodzi. To wszystko może się wydarzać dzięki łasce. I pamiętajmy o apostołach. Oni byli długi czas i bardzo blisko Jezusa. A wiemy, że na sam koniec byli świadkami zmartwychwstania, a Jezusa pytali, kiedy przywróci Królestwo Niebieskie. Skracając to, z tak jakby nic, po prostu totalnie przez 3 lata nie pojęli nic. To aż się dziwię Jezusowi, że wiecie, że nie odpuścił, że ręce mu nie odpadły i powiedział, nie ma sensu. Bo to pytanie właśnie to znaczy, że oni nic nie zajarzyli. Dalej pytali go o te rzeczy. Ale oni są obrazem naszej ludzkiej kondycji, apostołowie, w tym pytaniu, w tej postawie, która może zostać uzdrowiona przez Ducha Świętego. Jezus tylko oczekuje, aby człowiek nigdy do samego końca nie żył złudzeniami o samym sobie, bo tylko taka postawa jest najlepszym gruntem dla Ducha Świętego. Wtedy Duch Święty może zdziałać w nas najwięcej. Mimo tego paradoksu, że czasem grzeszymy bardzo, a Duch Święty nami się posługuje. To jest nieprawdopodobne. Ja długie lata czekałem na taki moment, człowiek czeka, że już Panie, daj mi czas, zrobię z sobą porządek, nie będę już grzeszył, będziemy działać po prostu. A tak się nie wydarza. A z drugiej strony, jak mam świadomość swojej grzeszności, to naprawdę nie mogę się nadziwić czasem, że Duch Święty przychodzi, że działa przez tę naturę, jakby jeszcze skażoną czasem grzechem. To jest nieprawdopodobne. No ale z drugiej strony nigdzie w Ewangelii Jezus nie mówi, że jak się staniecie doskonali, to będę przez was działał. Bo nie ma tak. Posyła nas takich, jakimi jesteśmy. To jest naprawdę jedna z lepszych mowin, jaką nam daje Ewangelia, Słowo Boże. Więc pamiętajmy o tym, że prawda o samym sobie, jaka by nie była w tym momencie życia dziś, jest najlepszą rzeczą, jaką możemy dać dzisiaj Duchowi Świętemu. A pamiętajmy, że już w kontekście sprawiedliwości, że w tej scenie, kiedy faryzeusz i celnik modlą się przed Panem, odchodzi usprawiedliwiony, nie faryzeusz, ale celnik, który się bije w piersi, bo staje w prawdzie o samym sobie. Amen.